Dzisiaj chciałbym rozważyć z nami temat, który tutaj jest wyświetlony. Temat być uczniem Jezusa. Oczywiście ten temat jest ogólny, być uczniem Jezusa, ale będę dążył do tego, żeby każdy z nas dzisiaj zadał sobie podstawowe pytanie. Czy jestem naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa? I pierwsze pytanie, które chciałbym postawić sobie przede wszystkim i nam wszystkim dzisiaj, to jest: uczeń czy wierzący? Więc czy jestem uczniem Jezusa, czy jestem wierzącym? Czy jest jakaś różnica pomiędzy uczniem Jezusa a człowiekiem wierzącym? Czy może uważamy, że to określenie człowiek wierzący jest równoznaczne z tym, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa? I może chciałbym na początek posłużyć się kilkoma wersetami z Bożego Słowa, na podstawie których możemy zauważyć pewnego rodzaju rozróżnienie, że w zborze wszyscy nie mają jednakowego statusu, czy też może jakieś lepsze słowo by się tu nasunęło. Nie mam lepszego słowa, jednakowego statusu. Widzicie pierwszy fragment Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian 1:11. Przeczytamy go. Paweł mówi tak: Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym. I widzimy tutaj w tym fragmencie przynajmniej dwie grupy, może i więcej, ale dwie grupy. Pierwsza grupa w zborze w Koryncie to są poświęceni w Chrystusie Jezusie, powołani święci, a druga, wszyscy, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli możemy tutaj te dwie pierwsze grupy zatytułować uczniowie Jezusa, a pozostałe wszyscy, którzy wzywają imienia, wierzący. I następny fragment z pierwszego listu do Koryntian 14:16. Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Tutaj też widzimy pewnego rodzaju rozróżnienie. A więc jest ten, który wysławia Boga w duchu, a więc napełniony Duchem Świętym, i jest zwykły wierny, który jest obecny. I trzeci fragment, 1 Koryntian 14:24. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wyjdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. A więc znowu mamy tutaj określenie zwykły wierny. Zatem pytanie, które jest postawione tutaj: czy znasz różnicę pomiędzy uczniem a wierzącym? Możesz sądzić, że te dwa terminy są równoznaczne, lecz Jezus uważał je za dalekie od synonimów. Każdy uczeń jest wierzącym, lecz nie każdy wierzący jest uczniem. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 28, wersety 19 i 20 czytamy: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. My jesteśmy przyzwyczajeni do następującej interpretacji: idźcie i głoście Ewangelię. Ale w Ewangelii Mateusza mamy napisane: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest posłannictwo, to jest wielki nakaz misyjny, wielki nakaz Pana Jezusa, że apostołowie, którzy zostali wysłani, mieli czynić uczniami wszystkie narody. A więc uczniami czynimy, najpierw zakładając fundament. Fundamentem jest nawrócenie, nowonarodzenie. Dalej chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I następny etap jest to uczenie, przestrzegać wszystkiego, co przekazał Pan Jezus. A więc proces uczenia się. Zatem uczeń Jezusa Chrystusa jest poddany procesowi nauczania, uczenia się. Jest wielu chrześcijan, których rozwój duchowy nie współgra z ich duchowym wiekiem. Mówiąc krótko, minęło już dość czasu, lecz nigdy nie udało im się dorosnąć. I oczywiście nie jest to żadne nowe zjawisko, bo w Biblii czytamy w liście do Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków pisał: gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, kto pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe. Czytałem z innego tłumaczenia, z innego przykładu. A więc dzisiaj chcemy poznać w Bożym Słowie i też popatrzeć na swoje życie, czy jestem uczniem, czy jestem tylko wierzącym. Być może dla niektórych bycie wierzącym to jest bycie aż wierzącym. Ale chciałbym tutaj powiedzieć o tym, że jest taki werset w Bożym Słowie, który mówi, że diabeł wierzy i drży. Tak? Diabeł jest wierzący. Według Słowa Bożego. Bo gdyby nie był niewierzący, to by się nie przeciwstawiał Bogu. Nie? On musi się przeciwstawiać, bo wierzy, że Bóg jest. Prawda? A więc ten termin wierzący jest trochę taki, wiecie, zwodniczy. Nie jest on taki bardzo, bardzo dokładny. O wiele bardziej jest dokładnym, przystającym do tego, o czym mówił Jezus, jest właśnie ten termin uczeń. Proponowałbym przykręcić trochę grzejniki, bo tu jest na full i my też już nagrzaliśmy, jest gorąco. Tak na dwójeczkę i wtedy one tam się już nie będą tak grzały. A więc jakie są cztery wyznaczniki prawdziwego ucznia Pana Jezusa Chrystusa? Pierwszy to jest trwanie w Słowie. Trwanie w Słowie. Drugi jest to miłość do innych uczniów. Trzeci, przynoszenie owocu. I czwarty wyznacznik to jest płacenie ceny za naśladowanie Jezusa. Jeżeli spełniamy te cztery kryteria, to możemy nazywać siebie uczniami Jezusa Chrystusa. I popatrzmy na pierwszy wyznacznik, na trwanie w Słowie. Trwanie w Słowie to jest pierwsze wymaganie, jakie sam Jezus postawił swoim uczniom. Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Te słowa dotyczą nie tyle zbawienia człowieka, poznanie prawdy, a prawda was wyswobodzi, ale dotyczy właśnie uczniostwa, ponieważ w wersecie 30 Ewangelii Jana, rozdziału 8, czytamy, że wielu tam w Niego uwierzyło, a Jezus zwrócił się wtedy bezpośrednio do tych wierzących, do Żydów, którzy mu uwierzyli, i powiedział: jeśli będziesz trwać w nauce mojej, jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli będziecie trwać w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Trwanie w Słowie to coś więcej niż odwiedzanie Biblii raz na tydzień, raz na miesiąc, być może nawet raz dziennie. Trwanie oznacza życie Słowem. Życie ze Słowem i życie Słowem. I zakorzenienie w nim. A więc być uczniem Jezusa to znaczy znać Jego Słowo i żyć tym Słowem. Chrześcijanin, który nie zna Słowa, nie czyta Słowa, a co najważniejsze, nie trwa w nim, jest tylko wierzący. I mamy tutaj następujące pytania wyświetlone, które każdy może sobie zadać. Czy znasz Słowo Boże? Czy twoje życie jest w nim zakorzenione? Czy trwasz w Jego Słowie? Czy może odwiedzasz je tylko raz na jakiś czas? I pytanie ostatnie. Jeżeli odpowiedzi są negatywne na pozostałe pytanie, to musisz sobie zadać pytanie to ostatnie. Czy chciałabyś zyskać solidne, fundamentalne poznanie Słowa Bożego, które jest niezbędne do prawdziwego w nim trwania? Drugim wyznacznikiem prawdziwego uczniostwa jest miłość do innych uczniów, wzajemna miłość. To jest kolejny niezbędny warunek. Pan Jezus powiedział: po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. A więc miłość wzajemna jest drugim wyznacznikiem tego, że jesteśmy uczniami. I wyraz przetłumaczony w tym wersecie jako miłować pochodzi od greckiego agape. Oznacza miłość bezwarunkową. Innym słowem występującym w Biblii jest słowo phileo, które oznacza miłość braterską lub przyjaźń. Natomiast miłość agape wiąże się w przeciwieństwie do phileo z nieograniczoną współodpowiedzialnością za siebie nawzajem. Miłować agape to znaczy współodpowiadać za siebie nawzajem. Uczniowie Pana Jezusa miłują się w prawdzie, miłują się w czynie, uważając jedni drugich za ważnych w Chrystusie. Tego rodzaju miłość, której przykład dał nam Pan Jezus, bardzo mocno identyfikowała Jego, kiedy był na tej ziemi, i także uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan wierzących miłuje siebie nawzajem w słowach, a nie w czynach. A miłość agapy to jest więcej niż spotykanie się raz na tydzień w zborze, czy dwa razy na tydzień. Miłość agapy to jest okazywanie zainteresowania drugą osobą, szczególnie wtedy, gdy brat, siostra jest w potrzebie, jest w problemie, jest w chorobie. Okazywanie troski o innych nie jest tylko przywilejem służby pastorskiej, ale jest przywilejem każdego ucznia, który miłuje drugą osobę, drugiego brata, drugą siostrę. Trzeci wyznacznik to jest przynoszenie owocu. To jest przynoszenie owocu. Ewangelia Jana, rozdział 15. Bezowocny chrześcijanin jest jedynie wierzącym, może nazywać się jedynie wierzącym, bo wierzy. Pamiętajmy o tym, że diabeł wierzy i drży. Jezus powiedział: Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Ewangelia Jana 15:8. Jeszcze raz. Ojciec mój przez to dozna chwały, że obfity owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Czym zatem jest ten owoc? Czy owoce? Bo tu jest rozróżnienie. W liście do Galacjan mamy mowę o owocach Ducha Świętego 5:22-23 i tam jest liczba mnoga. Natomiast tutaj mamy owoc, obfity owoc. Tym obfitym owocem jest następny uczeń. Kolejny uczeń, którego uda nam się wychować. Osoba, która staje się uczniem. A żeby stać się uczniem, to od początku musimy wiedzieć, że musimy doprowadzić kogoś do nawrócenia, nowonarodzenia, przez głoszenie Ewangelii. Później ta osoba musi być przekonana, że musi się ochrzcić i musi stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli zatrzymujemy się tylko na etapie mówienia o Panu Jezusie, powiedzenia przyjdź do zboru, to nie, użyję tego słowa, bo nie mam innego, nie produkujemy uczniów, nie wytwarzamy uczniów, ale po prostu przyprowadzamy ludzi, którzy wierzą. Wierzą w Boga. Wierzą w Pana Jezusa. Ale owoc jest dopiero wtedy wydany, kiedy w takim nowonarodzonym człowieku zaszczepimy ziarno, chęć tego, by stawać się uczniem Pana Jezusa. I przejdziemy teraz do najtrudniejszego wyznacznika. Być może wszystkie są trudne, ale ten jest najtrudniejszy i najmniej popularny. Wyznacznik czwarty to jest płacenie ceny za naśladowanie Jezusa. Wierzący przychodzą do Jezusa. Jak patrzymy na historię w Ewangeliach, to wielu ludzi przychodziło do Jezusa, bo wierzyło, że On może ich uzdrowić, może nakarmić, może coś dla nich uczynić. Ale ci wszyscy, którzy przychodzili do Jezusa po coś, nie byli Jego naśladowcami, nie byli Jego uczniami. Uczniowie naśladują Jezusa. Nie tylko przychodzą, by coś wziąć, by otrzymać uzdrowienie, posilenie, podniesienie, przebaczenie, pracę i inne rzeczy, które są nam potrzebne. Ale uczeń to jest tą osobą, która decyduje się, by go naśladować. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Cena za przyjście do Jezusa, żeby On nas zbawił, oczyścił, zmienił, przyjął nas do swojego królestwa. Czyli cena stania się wierzącym została w pełni zapłacona za Jezusa. Cena za nasze zbawienie. Ale cena za naśladowanie Jezusa, czyli bycie Jego uczniem, przynoszona jest przez tego, który decyduje się iść za Jezusem. Czyli to jest cena, którą ty i ja mamy zapłacić. Naśladowanie Jezusa i bycie Jego uczniem wiąże się z różnymi kosztami, które musimy ponieść. I gotowość do poniesienia tych kosztów jest wymaganiem stawianym każdemu uczniowi Jezusa. Każdemu uczniowi Jezusa. jakie to są koszty? I znowu mamy cztery takie ważne podpunkty. Pierwszym kosztem to jest koszt w relacjach. Drugim to jest koszt indywidualny, który ponosimy. Trzeci punkt to jest kosztowna decyzja i czwarty punkt otwarta dłoń ucznia. I omówimy te cztery punkty, będziemy wiedzieli o co chodzi. Więc koszt w relacjach. I otworzymy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, wersety 25 i 26. Poczytamy tutaj takie słowo, że a szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. I Pan Jezus jasno komunikował, że jeśli chcemy być Jego uczniami, musimy stawiać Go na pierwszym miejscu. I ważne jest tutaj zrozumienie tego słowa, a nie ma w nienawiści, byśmy je dobrze zrozumieli. Oczywiście to słowo nienawidzieć w Biblii ma dosłowne znaczenie, to pierwsze znaczenie, które my bardzo dobrze znamy i kojarzymy od razu, czyli to jest bardzo negatywne uczucie w stosunku do drugiej osoby, ale w Biblii to słowo, to hebrajskie słowo nienawidzieć oznacza również silną preferencję lub wybór. I to znaczenie odnajdujemy na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, w takim wersecie: Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Lea. To jest to samo słowo użyte, kochał bardziej. Czyli w tym miejscu możemy wpisać kocha bardziej. I ta mniejsza miłość do Lei jest w następnym wersecie nazwana nienawiścią, w wersecie 31, to jest 29 rozdział, werset 31 pierwszej księgi Mojżeszowej. W księdze przypowieści 13:24 mamy taki werset: ojciec, który karci swego syna, kocha go bardziej od takiego ojca, który nie karci. Kto żałuje rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Czyli tutaj to słowo nienawidzić oznacza tą silną preferencję lub wybór kogoś drugiego zamiast Pana Jezusa. Podobne też znaczenie mamy w wersecie w liście do Rzymian 19:13. Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści, czy Ezawem wzgardziłem. Czyli tu jest znowu pokazanie tej silnej preferencji, silnego wyboru Jakuba nad Ezawem. Czyli takie znaczenie słowo nienawiść ma. A więc Pan Jezus wyraża tę samą treść, gdy mówi: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Czyli kto kocha bardziej, to znaczy nienawidzi mnie. A więc ten werset z Ewangelii Łukasza 14:25-26 nabiera nam dzisiaj szczególnego znaczenia. Uczeń Jezusa Chrystusa jest w stanie ponieść koszt w relacjach z wymienionymi tutaj osobami. Ojciec, matka, żona, dzieci, bracia, siostry, a nawet w stosunku do swojego życia. Koszt indywidualny. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, werset 27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Koszt indywidualny to jest krzyż. I Pan Jezus nauczał, że uczeń ma stawiać go na pierwszym miejscu ponad sobą samym. Uczniowie Jezusa powinni kochać go o tyle bardziej niż samych siebie, że ich miłość do siebie może mieć właśnie to zabarwienie wręcz nienawiści. Kto nie nosi swojego krzyża ani idzie za mną, nie może być moim uczniem. Noszenie krzyża to jest, kochani, coś więcej niż znoszenie jakichś tam mało czy średnio uciążliwych utrapień. Prawda? To jest coś dużo więcej. Noszenie krzyża oczywiście jest widziane na przykładzie Pana Jezusa Chrystusa. Wystarczy tutaj wspomnieć, że przeszedł przez 6 procesów. Był osłabiony przez swoich prześladowców, bity, policzkowany, ukoronowany koroną cierniową, niósł krzyż, gdy szedł na Golgotę. Oczywiście większość z nas dzisiaj nie jest zmuszana do tego typu niesienia krzyża, ale czy jesteśmy gotowi jako uczniowie Jezusa znieść choć odrobinę upokorzenia, odrobinę niewygody, odrobinę wstydu z powodu tego, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy na to gotowi, by choć odrobinę niewygody znieść? Poświęcić się. Poświęcenie się jest dzisiaj bardzo potrzebną cechą w Kościele, w zborach, bo ludzie nie chcą się poświęcać niczemu ani nikomu. Dlatego, że nie chcą być uczniami, chcą być tylko wierzącymi. Rozwój zboru, rozwój Kościoła jest zależny od ilości uczniów, a nie od ilości wierzących w zborze. Im więcej uczniów, tym więcej jest nowych uczniów. I więcej osób jest zdolnych do poniesienia tej indywidualnej ceny za swoje uczniostwo. Tym więcej można zrobić. Tym więcej da się zrobić. Jeżeli w zborze są tylko wierzący, przychodzący na nabożeństwa, a nie jesteśmy gotowi ponieść jakiejkolwiek ceny, nawet najmniejszej, by się potrudzić dla Pana, nie będzie rozwoju. Zbór nie będzie się rozwijał. Zbór tylko się rozwija wtedy, kiedy uczeń produkuje następnego ucznia. To jest bardzo ważne. I nie możesz być uczniem Pana Jezusa, jeżeli nie niesiesz swojego krzyża, więc nie zapierasz się samego siebie i powiesz, ja to zrobię, ja to uczynię, chociaż mi się nie chce. Czy niesiesz swój krzyż? Czy jesteś gotowy, by go ponieść? Aha, to chyba nie w tą stronę. Teraz kosztowna decyzja. Jeśli chodzi o decyzję, Pan Jezus podał dwie ilustracje pokazujące, na czym ona polega. Jedna z nich opowiada o człowieku budującym wieżę, a druga o królu przygotowującym się do wyjścia na wojnę. No i możemy przeczytać z Ewangelii Łukasza 14:28-30. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. I życie chrześcijanina jest bardzo podobne właśnie do tego opisu. Budujemy na fundamencie zbawienia, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, i stajemy po prostu do walki ze światem, z ciałem własnym i z diabłem. I walczyć naprawdę może tylko uczeń. Tylko uczeń może sprostać tej walce. I druga ilustracja pokazuje króla, który przygotowuje się do wojny z przewyższającym go dwukrotnie wrogiem. Albo gdy król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw, nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. A więc król powinien zdecydować najpierw, czy jest dość silny, by wygrać, prawda? Czy może wygrać. Jeżeli król stwierdzi, że nie jest w stanie wygrać, powinien wysłać delegację i poprosić o warunki pokoju. I to jest, nie różni się to w rzeczywistości niczym innym od poddania się. Jak to wygląda w życiu duchowym? W naszym uczniostwie istnieje konieczność podjęcia drugiej decyzji po pierwszej decyzji, kiedy przyjmujemy nasze zbawienie. Musimy taką decyzję podjąć. Taką decyzję musi podjąć każdy, kto chce być uczniem i chce wygrywać, nie przegrywać ciągle. Nie ciągle być pobity, ciągle upadać, ciągle leżeć i ciągle wołać: Jezu, ratuj. On przyjdzie i uratuje. Ale chyba nie na tym ma polegać nasze życie zwycięskie w Jezusie Chrystusie. Bo co się dzieje w życiu wielu ludzi? Na tym przykładzie króla, który wysyła poselstwo i zawiera warunki pokoju. Zawieramy jakiś pakt z diabłem. Dochodzimy do porozumienia: diable, ty mnie nie ruszaj w tej dziedzinie, a ja nie będę tak bardzo oddawał się na służbę Bogu. No i taki pakt zawieramy być może. I Pan Jezus tutaj mówi konkretnie, mówi do ludzi: słuchajcie, to nie jest łatwa mowa, to nie są łatwe rzeczy. Słuchajcie, musicie usiąść i policzyć najpierw koszty. Jeżeli policzysz swoje koszty, podejmiesz decyzję, że tak, to nie układaj się już więcej z diabłem, nie układaj się z tym światem, nie układaj się z okolicznościami, tylko postępuj tak, jak uczeń powinien postępować. I wtedy jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Otwarta dłoń ucznia. O co tu chodzi? Ewangelia Łukasza 14:33, dalej z tego fragmentu. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. No, właśnie. Czy to oznacza, że nic nie mamy posiadać? No nie. Ale musimy zadać sobie pytanie, jakie są moje najcenniejsze ziemskie dobra? Czy jest to mój dom? Czy jest to mój samochód? Czy jest to mój komputer? Czy są to moje kosmetyki, biżuteria, płaski telewizor, program telewizyjny, który ustala mój harmonogram dnia, po południu jak wrócę z pracy? Jeżeli tak jest, to upodobniłem się do tego świata. Ale też najcenniejszymi dobrami mogą być moje ziemskie relacje z ludźmi. I wracamy tutaj do tego pierwszego punktu, prawda? Co jest na pierwszym miejscu? I ten werset 33 może być tak sparafrazowany. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się swoich praw do ludzkich relacji, własnego życia, posiadanych dóbr materialnych, nie może być moim uczniem. Czyli tu nie chodzi o posiadanie, ale zajęcie stanowiska ja, Boże, nie mam do tego prawa, Ty masz do tego prawo. To, że mam, dziękuję Ci za to, że nie muszę chodzić piechotą, że mogę podjechać tu, tamto, że nie muszę cisnąć się w wynajętym mieszkaniu, ale mogę mieszkać na swoim, ale ja do tego prawa nie mam. Nie roszczę sobie w żaden sposób do tego prawa. To nic, że moje nazwisko jest na akcie notarialnym. To nic, że moje nazwisko jest na akcie kupna-sprzedaży. To nic. Ale ja wewnątrz, w swoim duchu, nie roszczę sobie do tego prawa. I wtedy to jest właśnie przynoszenie tego na otwartej dłoni do Pana Jezusa, wszystkiego, co mamy, wszystkie nasze dobra, wszystkie nasze rzeczy. Ja przynoszę to do Pana Jezusa. Wbrew zasadzie Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie wam przydane. Wszystko będzie dodane. Właśnie wyświetliłem to, co coś powiedziałem. Zrobimy sobie przerwę na kilka przykładów. Przeczytamy przykłady osób. Prawdopodobnie to były młode osoby. Ja nie sprawdzałem. Co dla mnie znaczy być uczniem Pana Jezusa? Darku, bardzo bym prosił Ciebie, żebyś poczytał. Ja bym sobie przez chwilkę odpoczął. Może mała czcionka, ale widzisz?
Nie masz laptopa.
Przeczytaj głośno to wszystko. To są przykłady osób, które wypowiadają się. Co dla nich znaczy być uczniem Jezusa?
Być uczniem Jezusa znaczy dla mnie codziennie wybierać Go przez podejmowane decyzje. Być Jego uczniem to ciągle stawać na straży wiary. To żyć miłością na co dzień. We wszystko, co robię, wkładać serca. To bycie radosnym i otwartym na innych. To dostrzegać potrzebujących, którym mogę pomóc, którzy są wokół mnie. Kolejna osoba powiedziała, że to ciągłe wzrastanie, to znaczy uczenie się rozpoznawania woli Bożej i poddawania się Bożym planom. Ciągłe doskonalenie wsłuchiwania się w Boże Słowo. Nieustanna praca nad sobą, czyli doskonalenie swojej osobowości. Następna osoba powiedziała, że jestem przekonany o tym, że też to czuję, że być uczniem Jezusa to trwać w Jego nauce, kroczyć za Nim, potwierdzać życiem, że jest On moim nauczycielem i mistrzem. Dla mnie być uczniem Jezusa oznacza codzienny, konsekwentny wybór Chrystusa. Nie jest to jednorazowa decyzja, ale każdorazowe zawierzenie się Panu. Trwanie w tym, czego naucza i to, co mówi Kościół. Mimo, że wielu spraw nie rozumiem, staram się pozostać w relacji uczeń-mistrz i na ile potrafię ufać Jezusowi. Słowo uczeń domaga się automatycznie szkoły, a więc nauka miłości, czytania Bożych znaków i prowadzenia. Niestety ta szkoła oznacza też dla mnie liczne nieusprawiedliwione nieobecności. Być uczniem Jezusa to też uczyć się być tak jak On.
Jeszcze drugie pytanie zostało zadane. Co robię, czy coś robię, by czynić uczniów? Czy uczeń produkuje, czy rodzi ucznia? Proszę bardzo.
A zatem, staram się żyć ze świadomością, że moje świadectwo jest dla innych ważne. Staram się być czytelnym znakiem dla dzisiejszego świata. Pomagam, jeśli widzę kogoś potrzebującego mojej pomocy. Ewangelizuję nie słowem, ale czynem. Żyję zasadami Ewangelii, o czym moi znajomi wiedzą. By czynić uczniów, dzielę się swoją wiarą, oddaję swój czas, modlę się za tych, którzy są jeszcze daleko od Jezusa. Próbuję wcielić naukę Chrystusa w swoje życie. Czy robią coś, aby czynić uczniów? Powtarzam sobie za Pawłem, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I staram się tego trzymać. Staram się samemu być jak najwierniejszym uczniem Chrystusa, choć często to się nie udaje. Ale gdy temu podołam, ewangelizacja jest dla mnie naturalną tego konsekwencją. Nie mogę iść za Panem i jednocześnie nie mówić ludziom o Nim. Nie czynić z nich nowych uczniów. Staram się trzymać Jezusa. Dalej już On działa jak i kiedy chce. Według mnie czynić uczniów, pokazywać drogę, być narzędziem w rękach Ducha Świętego. Dla mnie osobiście jest to motor do dalszej służby. Czynienie uczniów to obowiązek każdego chrześcijanina. Ale od lidera można wymagać więcej. W myśl zasady, komu więcej dano, tego więcej wymagać się będzie. Gdy nie wypełniam tego jako lider, obumieram. Tracę zapał i siły do dalszej posługi. Mogę powiedzieć, że im bardziej staram się czynić uczniów, tym bardziej sam mogę stawać się uczniem Pana. Staram się każdego dnia, podczas codziennych obowiązków, dawać świadectwo miłości do Chrystusa i Kościoła. W rozmowie próbuję przekazać znajomym, że prawo miłości jest lepszym wyborem niż prawo siły. A w konsekwencji staram się pokazać Chrystusa jako jedyne źródło prawdziwej miłości.
Widzimy tutaj w tych przykładach, wypowiedziach te elementy, o których mówiłem, w praktyczny sposób, które te osoby starają się, powtarzam, starają się realizować. Starają się realizować. A co ze mną? Właśnie, a co ze mną? Zadajmy sobie pytania podsumowujące dzisiejsze rozważanie. Czy poniesiesz koszt bycia Jego uczniem, uczniem Jezusa? Czy jesteś gotowy ukończyć swoją wierzę? Czy będziesz dążył do zwycięstwa nawet wtedy, gdy będziesz z ludzkiego punktu widzenia zmagał się z przewagą świata, ciała i diabła? Czy będziesz trwał prawdziwie w Jego słowie, kochał innych uczniów i przynosił owoc? Czy postawisz Jezusa na pierwszym miejscu ponad wszystkim innym i ponad samym sobą? Czy wyrzekniesz się wszystkiego? Nie pozostaje nam nic innego, siostry i bracia, jak podjąć decyzję. Podejmij decyzję, zostań uczniem, jeżeli nim jeszcze nie jesteś. To niech Duch Święty sam powie tobie i mi, czy jesteś zwykłym wierzącym, według tego, co mówił apostoł Paweł w liście do Koryntian, a czy jesteś uczniem. Uczniostwo charakteryzuje się tym, że tak naprawdę kształtuje w nas nowy chrześcijański styl życia. Według listu do Rzymian 12:1. Przemieńcie się przed odnowieniem umysłu swego. I składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą. Uczeń Jezusa zgodnie z nakazem Chrystusa dzieli się innymi miłością, jaką nam okazał sam Bóg przez zesłanie swojego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. I na koniec jeszcze raz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc się przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Tak jak czynił to Pan Jezus, gdy mówił: ktoś prosi ciebie, idź z nim kilometr, pójdź z nim dwa. To jest wtedy uczniostwo. Nie tylko tyle, ile prosi. Ktoś prosi ciebie o sweterek, daj mu i płaszczyk. Nie zbiedniejesz. Pozostawiam nas wszystkich, siebie przede wszystkim, z tymi pytaniami. Jeżeli nie wszedłeś na drogę uczniostwa, wejdź na nią. A dostaniesz za to nagrodę od Pana Jezusa. Nagrodę w niebie. A jeżeli już wszedłeś na drogę uczniostwa i rozpoznajesz w sobie te różne cechy, które były mówione, owoce, które były wymienione też w tych przykładach, mówisz ludziom o Jezusie, to módl się o to, by jeszcze więcej tego było w twoim życiu, by owoce tego były. My musimy też się nauczyć, że tworzenie z człowieka ucznia to musi wyglądać w ten sposób, taki, jak to było za czasów Pana Jezusa. To wymaga spędzenia czasu ze sobą. Nie uczyni się ucznia, jeżeli widzimy nowo nawróconego, widzimy się z nowo nawróconym tylko na nabożeństwie. Nie da rady. Według biblijnych wzorców, od Starego Testamentu aż po Nowy Testament, żeby z kogoś uczynić ucznia, to trzeba było razem ze sobą być, iść, spędzać czas, jeść, rozmawiać, modlić się. Mojżesz, Jozue, Eliasz, Elizeusz, Pan Jezus i Jego uczniowie. 3 lata razem. Oczywiście nie był sukces spektakularny przez te 3 lata. Wiecie, co się stało z uczniami, kiedy Pan Jezus odszedł z tej ziemi? Rozproszyli się. Nikt z nich nie wytrzymał próby, kiedy zabrakło ich mistrza. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, wstąpił Duch Święty na uczniów, wtedy oni wszystko zrozumieli, co Pan Jezus im mówi. Może my jesteśmy też na etapie tego, że tak dużo rzeczy przyjęliśmy ze Słowa Bożego tutaj do naszych głów. I się przekłada na to, że my wypowiadamy słowa, czynimy pewnego rodzaju obietnice, ale nigdy się z nich nie wywiązujemy. To znaczy, że jesteśmy w procesie uczniostwa gdzieś bardzo, bardzo jeszcze na takim niskim etapie. Jest możliwe, ja w to wierzę głęboko, jest możliwe, żeby wiele rzeczy się w naszym życiu, w naszym zborze, w nas samych po prostu pozmieniało. Jak mówię, nie ma możliwości dla rozwoju zboru, jeżeli nie przybywa uczniów. Tylko poprzez uczniostwo Kościół może się rozwijać. Można wtedy planować, rozwijać, myśleć. Przez samo przychodzenie i uczestniczenie się nie da. Trzeba oddać się do dyspozycji Chrystusowi. A wtedy będzie można. Wtedy okazuje się, że i czas się znajduje na różne rzeczy. Już praca nie jest taką przeszkodą. Wszystko zaczyna się układać i szef mnie zwalnia, nie obciąża mnie tak dalej, a mniej nie mam w kieszeni, a nawet więcej. A czemu mam więcej? Albo dziesięcinę płacę. Taka jest zasada. Jakoś tak, wiecie, dziwnie zaczyna się wszystko układać, już bez mojej kalkulacji zimnej i chłodnej. No przecież jak tego nie zrobię, to stracę. Może i stracisz, ale zyskasz o wiele więcej. Zachęcam siebie i nas wszystkich do tego, by wchodzić na drogę uczniostwa. Ja sam potrzebuję analizy tego wszystkiego, co powiedziałem. Ja to analizuję już od 2 tygodni nad tym pracowałem. I też potrzebuję zmiany w naszym życiu. Na tym chciałbym zakończyć. Będziemy się modlić. Ja umieszczę tę prezentację na stronie internetowej. Zaraz tam pod linkiem do tego, co dzisiaj było mówione, do kazania. Będziecie mogli sobie to ściągnąć i jeszcze raz to wszystko przetrawić. Na to trzeba czasu, trzeba modlitwy i trzeba decyzji. Amen.